Dzisiaj gościmy w Rogozińcu. Tutaj mieści się Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Leśna Kraina. Prezesem fundacji jest pan Antoni Pawłowski.
Na powstanie fundacji złożyło się wiele, wiele przyczyn. Pierwszą z takich przyczyn to było to, że po objęciu w 2002 roku objąłem stanowisko dyrektora Technikum Leśnego, zaczęliśmy organizować takie spotkania dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, po to, żeby zapoznać naszą szkołą, troszeczkę się otworzyć na zewnątrz i zauważyliśmy, że wśród dzieci zdarzają się dzieci niepełnosprawne. Muszę powiedzieć, że nasi uczniowie nie wiedzieli, jak się zachować. Bardzo to nas zastanowiło i grupa trzech nauczycieli, między innymi ze mną, pani kierownik internatu, pani wicedyrektor, żeśmy tak usiedli, zastanawiali się nad tym i pomyśleliśmy, że może coś trzeba zrobić dla dzieci, które tutaj przyjeżdżają, ale coś więcej i tak samo dla naszych uczniów. Stąd powstał pomysł utworzenia w 2010 roku Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Leśna Kraina, ponieważ szkoła jest w lesie, szkoła jest leśna, uczy zawodu leśnika i operatora maszyn leśnych, w związku z tym Leśna Kraina. I rzeczywiście po niemałych perypetiach, dlatego że nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać, a więc zbieranie wszelkiej dokumentacji, potwierdzenia, udało nam się taką fundację powołać. W międzyczasie nad szkołą pojawiła się taka ciemna chmura likwidacji szkoły. Mianowicie szkoła należała do powiatu starostwa Świebodzin i nasza szkoła była jedną z najbardziej kosztownych szkół. I do statutu wtedy pomyśleliśmy, że coś trzeba zrobić też, żeby tą szkołę w razie czego utrzymać. Stąd też do tego statutu o Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym zapisaliśmy, że w razie likwidacji możemy prowadzić placówki oświatowe, począwszy przedszkola, szkoły podstawowe i tak dalej. I muszę powiedzieć, że to bardzo nam pomogło. Fundacja zaistniała, zaczęliśmy działać. Najpierw skupiliśmy się na tym, aby pomagać dzieciom tutaj z okolicy. Organizowaliśmy różnego rodzaju festyny zielone, pokazy dla dzieci i bardzo zależało nam na tym, żeby wśród tych dzieci były dzieci niepełnosprawne. Nawet robiliśmy coś takiego, że robiliśmy wywiady rodzinne, środowiskowe, trafialiśmy do rodziców, bo dzieci te, no, ku naszemu zdziwieniu, były troszeczkę izolowane, gdzieś tam zamykane. To tak by znaczyło, jakby się rodzice trochę tych dzieci wstydzili. Więc chcieliśmy te dzieci troszeczkę tutaj otworzyć na świat i rzeczywiście to nam się zaczęło udawać i te dzieci okazało się są fantastyczne. Z drugiej strony nasi uczniowie zaczęli z tymi dziećmi bawić się, współpracować. To było coś niesamowitego, jak uczeń 20-letni z klasy 5-letniej zajmował się takim dzieckiem 5, 6, 8-letnim. Oni się uczyli, my żeśmy się uczyli i dzieci się uczyły nas. Później zaczęliśmy się troszeczkę rozrastać, dlatego że otrzymaliśmy z Krajowego Rejestru, że mogliśmy otrzymywać 1%. Stąd zaczęliśmy robić taką troszeczkę propagandę, reklamę fundacji. Bardzo szybko odezwały się do nas różnego rodzaju instytucje, przede wszystkim te najbliższe nam, czyli nadleśnictwa, ale nie tylko, różnego rodzaju firmy. Pisaliśmy, jeździliśmy. Doszło do tego, że z Polski zaczęły do nas pisać różnego rodzaju grupy o wsparcie. I rzeczywiście mieliśmy na tyle funduszy różnego rodzaju, że i też pochodzące przede wszystkim z tego 1%, że to jest bardzo fajny pomysł, że ktoś, kto z podatku może oddać ten 1%. I zaczęliśmy pomagać też nie tylko tu w rejonie, przekazywać środki na rehabilitację dzieci, na hipoterapię, dogoterapię. Tutaj w szkole chcieliśmy otworzyć silwoterapię, niestety to się nie udało. No i powiem, że to tak nabrało tempa. Z czasem, ponieważ uczniowie angażowali się jako wolontariusze, z czasem nasza działalność zmieniła się troszeczkę w taką inną, mianowicie, bo zaczęliśmy pomagać dzieciom tym, które są, i nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, którzy są obłożnie chorzy lub potrzebują pomocy. Zauważyliśmy, że w naszym tutaj okolicy, w naszym środowisku, regionie jest bardzo dużo ludzi samotnych, starych, niedołężnych, dzieci przykutych do łóżka, że tak powiem. Ci rodzice 24 na dobę z nimi są, to chcieliśmy po prostu tym rodzicom pomóc, że my przyjeżdżamy na godzinę, na dwie, na trzy i jesteśmy z tym dzieckiem. W tym czasie rodzic mógł odpocząć, zrobić zakupy, posprzątać, ale tak samo pomagać tym ludziom samotnym. Myślę, że to w obecnej dobie jest to wielkie wyzwanie. Wolontariusze w większości składający się z naszych uczniów przeżywali to niesamowicie. Jest to nadal dla nich wielka szkoła, wielka lekcja, bo nadal to robimy. Ponieważ środków mamy mniej, wydaje mi się, że te duże fundacje chyba, które mają bardzo rozreklamowaną swoją działalność, te środki jak gdyby konsumują. W związku z tym, żeśmy się skupili na tym, żeby pomagać właśnie tutaj tym dzieciom niepełnosprawnym i osobom starszym. I to funkcjonuje, to nabiera kolorytu. Uczniowie się i wolontariusze się bardzo w to angażują. Angażują się, zaczęli się angażować ludzie z zewnątrz, nauczyciele. Mamy takiego nauczyciela, taką panią Anię Kucman, która robi, jest pedagogiem też w szkole, ale robi niesamowite rzeczy, gdy chodzi o pomoc ludziom i niepełnosprawnym dzieciom, i tym ludziom samotnym. Jakie plany na przyszłość? Z braku środków finansowych, no skupiamy się teraz tutaj na tym terenie najbliżej. Zbąszynek, Siebodzin, Czciel, Międzyrzecz. I nasza działalność jak gdyby przerodziła się w tą pomoc. Organizujemy paczki, pomagamy przy organizowaniu paczki, pomagamy w Caritasie, pomagamy w wielu innych organizacjach. Natomiast bezpośrednio aż takich dużych finansów nie mamy jak na początku, dlatego że raz rozreklamowanie, dwa ten 1%, no nie wszyscy tutaj stąd składają. Nawet był pomysł, że pomożemy dziecku, ale ci, którzy domownicy na przykład pracują, żeby ten 1% złożyli na naszą fundację, bo okazuje się, że składają, ale na inne fundacje, czy nawet stowarzyszenia. To było dla nas takim troszeczkę szokiem, że organizujemy spotkania Mikołaja, paczki, a dla dzieci z rodzin, które ten 1% składają nie na naszą fundację. Także troszeczkę to się teraz zmieniło, no i mam nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie.
Proszę mi powiedzieć, jak wybieracie osoby, dzieci, do których trafiacie, kto je wyszukuje, czy sami się do Was zgłaszają? I druga sprawa to wolontariusze, jak Pan mówi, jak Pan przekonuje tych młodych ludzi przecież do tego, żeby zechcieli podjąć się niełatwej pracy i to za darmo.
Gdy chodzi o wyszukiwanie dzieci, to z reguły mamy dość dobre rozeznanie środowiska, dlatego że mamy stąd nauczycieli, mamy stąd uczniów też, zgłaszamy się do PCPR-ów czy do pomocy społecznej i wiemy, a nawet jest taka sytuacja, że czasami opieka społeczna jak gdyby prosi nas, wskazuje, że jest taka osoba, która wymaga, czy dziecko, dlatego że tych dzieci nie jest dużo, nie jest dużo. Troszeczkę to w systemie szkolnictwa się zmieniło, dlatego że robi się klasy integracyjne, ale są dzieci przykute do łóżka. O tych myślę, o tych mówię. Nie te, które wyjeżdżają i są wożone do szkoły. To rzeczywiście mamy też taką sytuację, że rodzice się zwracają do nas, ponieważ wiedzą, że tu jest taka fundacja. Gdy chodzi o młodzież, to muszę Panu powiedzieć, że to dla nas jest też jakimś nowym doświadczeniem, że wystarczy młodym ludziom powiedzieć lub ogłosić, zapytać się, jest potrzeba wyjazdu. Tak jak teraz niedawno do chłopca w Brójcach, który był przykuty do łoża. Czy chcą pojechać? Nie było żadnego problemu. Zgłasza się 5, 6, 7, 8 osób. My jesteśmy pod tym względem bardzo zaskoczeni. Niesamowity potencjał jest wśród młodych ludzi. Oni chcą, dają z siebie wszystko. To trzeba by zobaczyć, jak bardzo młodzi ludzie, mając 17, 18 lat, jak bardzo dojrzale, odpowiedzialnie podchodzą do tych dzieci, do osób starszych, rozmawiają. Czasami to wygląda tak, że na przykład jakaś osoba prosi nas o pomoc, żeby, no nie wiem, posprzątać i tak dalej. I ta młodzież po prostu siada z tą osobą, rozmawia i dla tej osoby jest to najważniejsze, że się nie czuje samotna. Mam tu na myśli teraz osobę starszą. Natomiast gdy chodzi o dzieci niepełnosprawne, to z reguły to polega na tym, żeby z tym dzieckiem być. Czasami w obecności czy rodzica poczytać, czasami jest tylko kontakt wzrokowy, na przykład z tym chłopcem Kubą z Brujec. Ja jestem pod wielkim wrażeniem dojrzałości tych młodych ludzi.
Zarząd fundacji to oczywiście nie uczniowie, tylko już, jak sądzę, pracownicy zespołu szkół. Natomiast spada na Was ciężar koordynacji tych działań.
Muszę Panu też powiedzieć, że to tak To jest dodatkowe, to są dodatkowe obowiązki, ale to są przyjemne dodatkowe obowiązki, bo jest to gdzieś jakiś tam z własnego jakiegoś czasu, czas wolny i tak dalej, ale młodzież, która z nami współpracuje jako wolontariusze, oni to przejmują. My tylko jak gdyby koordynujemy. Czyli nie musimy jak gdyby wskazywać dokładnie co, jak. Robimy spotkanie, mówimy, że jest taka potrzeba, dajemy sygnał i jedziemy. I oni już drugim razem zawozimy tylko samochodem, oni rozmawiają, czasami dojeżdżają weekendy z rodzicami, sami. No różnie to wygląda, ale powiem tak, na razie nikt z młodych ludzi nie chce jak gdyby przejąć tego steru, gdy chodzi o koordynowanie, prowadzenie w zarządzie. Ja sam czuję po sobie, że to trzeba zmienić. Muszą być młodzi ludzie, fajni ludzie, którzy by chcieli, ale oni wolą pracować inaczej, oni wolą działać, niż zajmować się tą sprawą uchwał, zebrań. To jest wszystko takie męczące naprawdę. No ale jakoś na razie dajemy radę.
Niewątpliwie satysfakcję ma i zarząd, i wolontariusze, i osoby, do których ze swoją pomocą trafiacie.
Myślę, że dla nas najważniejsze jest to, że możemy pomagać tym ludziom. To jest największa satysfakcja, jak widzimy, że dziecko się uśmiecha, jest radosne, zaczyna się spotykać z innymi dziećmi, jak przywozimy na wózku, jak widzimy, że babcia płacze. Wie pan, czasami są takie sytuacje dziwne, że babcia mówi do nas, że jej największym marzeniem jest mieć parę babci. Nie wiem, czy pan mnie rozumie, parę babci, czy ceratę na stół. Młodzi ludzie są w szoku. Wydaje mi się, że czasami najważniejsze jest po prostu być z tymi ludźmi. O czym dzisiaj się zapomina w pogoni za wieloma sprawami, które też oczywiście są ważne. Natomiast no, jest wielka satysfakcja, kiedy widzi się uśmiech na twarzy dziecka, kiedy ten rodzic może odpocząć, może przysnąć, gdzie no, widzi, że jest ktoś, kto go wspiera. I oczywiście też czasami na tyle, ile mamy środki finansowe, to też finansowo. Dla mnie wielkim problemem jest to, że bardzo dużo mamy zgłoszeń z Polski, bo pomagaliśmy poprzez różne rehabilitacje, dawaliśmy pieniążki po prostu. Teraz tego nie możemy zrobić, nie? Bo fundacja działała na terenie całego kraju, nie tylko później, jak się rozszerzyła, nie tylko tutaj. Natomiast z braku tych finansów, no nawet nie myślałem, nie zdawałem sobie nigdy sprawy, że jest taka potrzeba w Polsce, nie? Tych organizacji NGO.
Jeszcze jedna rzecz. Mówił pan o tym, że satysfakcję mają osoby obdarowane tą radością. Satysfakcją jest pewnie umiejętność nauczenia młodzieży, która stara się być wolontariuszami, pewnego innego widzenia świata, nie tylko siebie, ale także innych.
Wie pan, oni, jakby to powiedzieć, oni dorośleją. Oni inaczej spoglądają. Dla nas jest wielkim zaskoczeniem, że tak bardzo poważnie do tego podchodzą i tak fajnie. Ja myślałem, że to my musimy trzymać troszeczkę tak, jak gdyby koordynować to, trzymać za rękę, podpowiedzieć co jak. Nic z tego. Oni wiedzą, jak się zachować. To jest jakoś, no nie wiem, instynktownie. Nie ma w tym, jakby to panu powiedzieć, takiej tkliwości, takiej, bo to też jest niedobrze przyjmowane wtedy, prawda? Jest taka normalność, że oni przychodzą i traktują na przykład tego chłopca, który leży na łóżku normalnie. Cześć, Kuba. Zaczynają nawiązywać kontakt, rozmawiają, a wiesz to, a tamto. Oni dorośleją i myślę, że to im bardzo pomaga później w życiu i podejmowaniu ważnych decyzji. To też jest ważne przy tych różnego rodzaju stowarzyszeniach, organizacjach. Może o tym zapominamy, ale oni dorośleją i bardziej poważnie patrzą na pewne sprawy takie typowo pomóc komuś, nie? Że wiedzą, że to jest konieczne, że to jest potrzebne. Tak to widzę.